Klasyka muzyczna.
Dobry wieczór Państwu, mówią Alina Kurczewska i Paweł Kretkowski. Dziś pierwszą godzinę naszego programu poświęcimy operze. Naszą audycję poświęcimy Teatrowi Wielkiemu w Poznaniu. Teatrowi wczoraj i dziś, bo nie tylko opowiemy o premierze Halki, ale także powrócimy do ostatnich premier ostatniego sezonu. Wraz z Ewą Mikołajewską podzielę się refleksjami, jak wypadły owe premiery. Ale niechaj pendant do naszego wspólnego działania będzie wypowiedź profesora Macieja Jabłońskiego na temat Halki i nie tylko. Witaj Maćku, dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa i Ciebie.
Halka. Wiele dyskusji poprzedziło tę premierę. Czy ta Halka to jest taka narodowa, czy ta Halka ma być uniwersalna, czy ma być współczesna? Paweł Passini wywrócił Halkę do góry nogami.
Całe szczęście.
Uczynił to świadomie, dokonał
z
takiego zabiegu.
Bardzo świadomy człowiek, tak.
I wydaje mi się, że to jak na nie tylko poznańskie warunki, ale jak na polskie warunki, to Halka rewolucyjna.
Nie wiem, czy Paweł Passini miał to słowo w głowie, kiedy rozmyślał głęboko i wnikliwie na temat Halki, dając bardzo konsekwentną i logiczną koncepcję inscenizacyjno-reżyserską. Natomiast oczywiście każda nowa realizacja, bądź to Halki, czy Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki w operach w Polsce, jest jakimś tam przyczynkiem do dyskusji, jak pokazywać narodowe dzieła i jaki rodzaj teatru temu służy najlepiej. Pamiętajmy o tym, że przez wiele dziesięcioleci ten teatr, mówię o teatrze wystawiania oper Stanisława Moniuszki, był zdeterminowany obecnością jednej wspaniałej damy polskiej opery, czyli Marii Fołtyn, osoby, która dokonała dla teatru operowego w Polsce, zwłaszcza do opery narodowej, rzeczy niesłychanych po prostu. Natomiast miała pewien koncept inscenizacyjny, który konsekwentnie realizowała i którego konsekwentnie broniła. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że polska kultura operowa zechce zobaczyć w Moniuszce kogoś więcej niż tylko patrioty, który pisał, jak sam zresztą to notował w swoich listach, dla niewykształconych domaków. Halka jest bardzo poważnym dziełem, bardzo ważnym w historii polskiej opery i muzyki, a to, co zdarzyło się w ostatnich dniach w Poznaniu przy realizacji Pawła Passiniego, jest moim zdaniem absolutnie kluczowym wydarzeniem dla kultury operowej w Polsce.
Spróbujmy o tym powiedzieć bardzo krótko. Halka pozbawiona góralszczyzny, bez kierpców, bez gór w
parzenicy.
Tle, bez parzenicy,
tak.
Bez kościółka.
Tak.
Halka tych eleganckich i halka tych innych. tego bydła.
Pasini poszedł w tej interpretacji bardzo daleko. Z punktu widzenia teatrologów, bo myśmy przecież mieli w ostatnich dniach też dużą debatę z udziałem Radia Merkury w sprawie Halki, dla ludzi teatru nie było to aż tak zaskakujące. Pamiętajmy jednak, że publiczność operowa, czyli to jak widzimy...
Tradycyjna jest.
Tak, jest ogromnie, tak jak słusznie mówisz, tradycyjna, zachowawcza, konserwatywna. Ja nawet bym powiedział mocniej, bo niech zabrzmią być może mocniejsze słowa, bo to generuje pewne myśli i dyskusje, anachroniczna. Znaczy nie ma w niej przepływu rozmowy, debaty, dyskusji. Jest albo powielanie pewnego wzorca, albo jeśli się zdarzają inscenizacje w tak zwane uwspółcześniające, to one są w większości przypadków nietrafione i są niespójne z muzyką. Tu mieliśmy wyjątkowo inną sytuację. Paweł Pasini zauważył w niej, w całym światopoglądzie, który jest fundamentem tego teatru, coś zupełnie nowego, ważnego i współczesnego w tym sensie, że tak jak powiedziałaś mocnym słowem, my i oni, góra-dół, kultura wysoka, kultura niska, warstwa wysoka, warstwa niska, elity, plebs. Tutaj dzisiaj moglibyśmy tu używać ogromnie dużego repertuaru określeń i pokazywać wręcz, jak bardzo ta koncepcja mogłaby być interpretowana na różne sposoby, biorąc pod uwagę współczesną kulturę.
Ta koncepcja, która kończy się satanicznym mazurem, długo myślałam, nie do końca mogę się do tego mazura przekonać, chociaż on ma swoje uzasadnienie teatralne, ale może ten mazur niech będzie łącznikiem, który poprowadzi nas do muzyki. Mnie w Halce Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Gabriela Chmury zabrakło Moniuszki. Halka została odarta z tradycji, jeśli chodzi o inscenizację, ale muzycznie została odarta z tego, co w Halce jest najpiękniejsze. Z oddechu, z liryzmu, z pięknej frazy. Wszystko było zagonione, za szybkie, nie dawało śpiewakom czasu na oddech, na wyśpiewanie frazy. Ja ci tylko powiem scenę śmierci Halki.
Tak.
Ona tak mało dramatycznie była podprowadzona i przez śpiewaczkę, o czym zaraz powiemy, i przez dyrygenta, że właściwie nagle skoczyła, ja się szybko zorientowałam, że to już.
Że to już jest po wszystkim. To jest ogromnie, że tak powiem, skondensowana, ale bardzo słuszna diagnoza, którą postawiłaś, zawierająca wszakże mnóstwo elementów. Pewno nie mamy czasu, żeby o nich wszystkich szczegółowo opowiadać, ale powiedziałbym tak. Jest rzeczą absolutnie oczywistą dla mnie, że debata o tej poznańskiej ostatniej halce została zdominowana przez inscenizację i przez Pawła Pasiniego, który jest jednym z najbardziej ciekawych w tej chwili moim zdaniem ludzi, którzy myślą o teatrze operowym w Polsce. Absolutnie. Natomiast strona muzyczna troszkę zeszła na drugi plan. Ten problem inscenizacyjny jest jednak bardzo poważny i bardzo kluczowy. Wyłączony z tego ścisłego kontekstu patriotyczno-narodowego. A tu mamy przecież, jesteśmy w operze, muzykę. Moim zdaniem problem tkwi w tym, że, proszę mi wybaczyć, pan dyrektor Gabriel Chmura nie jest dla mnie i nie sądzę, że to jest odosobnione stanowisko typowym dyrygentem operowym. Albo nawet w ogóle nie jest dyrygentem operowym. To, co Paweł Pasini w pewnym momencie powiedział o orkiestrze, akurat dyrekcja teatru wyszła z debaty niedzielnej zamkowej, którą państwo współtworzyliście, powiedział rzecz, która jest dla mnie oczywista, ale która zabrzmiała szczególnie wyraziście w tej całej naszej debacie, że orkiestra, ten wielki i wszechwładny instrument, bo może bardzo wiele, i na plus, i na minus, jest w operze po to, żeby budować pewną przestrzeń dialogu ze śpiewakiem i pewien oddech. Estetyka międzynarodowa, że się tak wyrażę, w angielskim języku nazywa to timingiem, czyli myśleniem o czasie muzycznym, który jest niezbędny śpiewakowi do tego, żeby sens muzycznej narracji przedstawić w sposób właściwy.
Otworzyć frazę, zamknąć dokładnie frazę, tak. Rozbudować frazę, dokładnie na co tak. Tu po prostu zabrakło czasu.
I tu zabrakło czasu w wielu absolutnie kluczowych momentach samej premiery i kolejnych spektakli, ale moim zdaniem, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest to problem dyrektora Chmury, który wielokrotnie już pokazał, że jego myślenie jest myśleniem orkiestry, która czasami zdarza się pod jego batutą, wypada całkiem interesująco.
I tutaj też była przyzwoicie przygotowana, brzmiała dobrze, absolutnie. Była precyzyjna, w miarę
natomiast ta orkiestra czemuś służy. Otóż ona służy korespondencji, narracji, dramaturgii ze sceną i ze śpiewakiem. I jeśli tego nie ma, a wyraźnie nie ma tego nie tylko w halce, ale w 3 latach dyrygowania różnymi operami przez dyrektora Gabriela Chmurę, to ja zadaję pytanie, w czym jest problem? Co tutaj się dzieje takiego, że ta sfera, która jest sferą niezwykłej wrażliwości w teatrze operowym i którą prawdziwi, w cudzysłowie oczywiście, dyrygenci operowi, jak onegdaj Mieczysław Dądajewski, rozumieli doskonale, to jest to, że kanał, orkiestra, ten wielki, jak powiedziałem, i wszechmocny momentami instrument, służy oddechowi narracji i oddechowi opowieści, którą snują śpiewacy na scenie.
Tym bardziej, że tu mieliśmy do czynienia, nie mamy czasu, żeby analizować poszczególne partie, ale tylko wymieńmy. Moim zdaniem, tu śpiewali halkę śpiewacy, którzy nie są głosami na halkę. Tu śpiewali śpiewacy, którzy mają zbyt małe głosy, żeby pokazać pełen dramatyzm. Na przykład pani Magdalena Molendowska może za 10 lat być piękną i wspaniałą halką. Na razie dla mnie tam były tylko emitowane dźwięki.
Znaczy, aż tak surowy bym nie był, aczkolwiek jest pewien zalążek problemu, który się pojawił w twoim komentarzu przed chwilą. Mianowicie, wbrew pozorom, Moniuszko jest wokalnie wcale nie łatwym kompozytorem. Tam naprawdę potrzeba głosu z krwi i kości, że się tak wyrażę, który będzie miał mocny, wysoki rejestr, który będzie miał gęstą średnicę, który będzie miał słyszalne doły, i który będzie potrafił udźwignąć ten banalizowany dramatyzm w sensie tych konwencji teatralnych, które do tej pory oglądaliśmy na scenach operowych w Polsce. Moim zdaniem pani Molendowska, której nazwisko wymieniłaś przed chwilą, jest bardzo dobrym zadatkiem, jeśli wolno użyć, przepraszam, takiego słowa, przyszłość. Wiem z drugiej strony od pana Pawła Pasiniego, że dla niego była ogromnie ważna jej, czyli Halki, śpiewaczki, która Halkę będzie wykonywała i przedstawiała tę koncepcję, którą on pomyślał, żeby to była osoba przekonująca scenicznie. My ciągle mamy ten problem w operze. Mianowicie, czy piękny śpiew, czy udane granie aktorskie. I jest to tak gigantyczny problem, że moglibyśmy tutaj cykl audycji temu poświęcić. Ale wydaje mi się, kończąc, że zdecydowanie wyżej oceniałbym, bo widziałem obie obsady, oceniałbym śpiewaków niż koncepcję muzyczną jako całość kierowaną przez pana dyrektora Chmury.
Ta dyrekcja, czy ten czas, który przez te 3 lata mieliśmy w Teatrze Wielkim, czy ten ostatni sezon spełnił nasze oczekiwania, bo na mój gust, mimo peanów na temat Parsifala, mimo uwag sympatycznych na temat Pippo del Bono i Don Giovanniego, ja uważam, że te realizacje nie spełniły naszych oczekiwań i dzieje się coś bardzo niebezpiecznego w teatrze. Kończy się krótka ławka przedstawień Marka Weissa-Grzesińskiego, które są przedstawieniami tradycyjnymi, ale też z myślą współczesną. Co się wydarzy, jak się skończy? Będziemy mieli tylko teatr współczesny? Kto będzie do tego teatru chodzić?
To jest genialne pytanie. Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, pewno bym dzisiaj siedział w innym miejscu niż jestem. Powiedziałbym tak. Oczywiście ostatnie dwie inscenizacje, czyli inscenizacja Halki i inscenizacja Pajaców w wykonaniu młodego, bardzo obiecującego człowieka, jakim jest Krzysztof Cicheński, co dało nam pewien taki element nadziei, optymizmu, bo jak rozumiem, dyrekcja będzie miała przedłużony kontrakt i będzie nas swoimi pomysłami raczyć jeszcze przez kolejne 3 lata. Uważam, że te 3 lata są latami na nie niż na tak. Przede wszystkim, tutaj się absolutnie nie zgadzam z wypowiedzią pani dyrektor Renaty Borowskiej, te 3 lata nie były systematycznym, konsekwentnym i rozumnym podchodzeniem i kształtowaniem oblicza teatru pod sukces Halki Pasiniego. To jest nieprawda. Po pierwsze dlatego, że nie Pasini miał robić Halkę, tylko Maciej Prus. Po drugie, te pierwsze 3 lata dyrekcji pani Borowskiej i pana Chmury nazwałbym latami teatralnymi. To znaczy tutaj opera w sensie kanonu, zwłaszcza kanonu XIX-wiecznego, zresztą dyrektor Chmura nie kryje swojego znudzenia myśleniem o tym, że trzeba dyrygować Trawiatą lub Toską, co moim zdaniem jest nie tylko absurdalne, ale i niezwykle nietaktowne. Ponieważ trzeba wiedzieć, na czym polega repertuarowe funkcjonowanie teatru. Otóż nazwałbym teatralną właśnie, czyli poszukiwaniem pewnych rozwiązań w stosunku do poszczególnych dzieł, tak jak wspomniałaś Parsifale, jak wspomniałaś Don Giovanniego, można by jeszcze wymienić znacznie więcej i Cyganerię na sam początek tej dyrekcji. I większość z tych decyzji była całkowicie nietrafiona nie dlatego, że one były nowoczesne, czy one były wywrotowe, czy one były rewolucyjne, tak jak powiedzieliśmy o inscenizacji Pasiniego. Nie. One były po prostu niekonsekwentne, one były po prostu nieinteresujące i one miały jedną wadę zasadniczą, w moim głębokim przekonaniu, której nie miały zarówno Pajace, także dzięki Cicheńskiemu, i którą miała Halka, także, a może przede wszystkim dzięki Pasiniemu, mianowicie one nie respektowały rangi muzyki. Zarówno Parsifal, jak i Don Giovanni to były spektakle, a to są kluczowe tytuły operowe, tutaj jakby kwestia jest poza dyskusją, nie pozwoliły tej muzyce zafunkcjonować w teatrze operowym tak, jak jej ranga na to zasługuje. To nie jest powolne, 3-letnie dochodzenie do sukcesu Halki, tylko są elementarne, fundamentalne błędy obsadowe, które zaważyły, w moim przekonaniu, ważą na mojej negatywnej ocenie całości tych 3 lat. Nie mówię o ostatnich spektaklach.
Tutaj można by jeszcze rozpocząć dyskusję o demontażu zespołu solistów.
No, to jest bardzo poważny problem.
O podniesieniu poziomu orkiestry, ale chwała chórowi, bo miał słabsze momenty, natomiast Halką się pięknie obronił.
Ale jeśli pozwolisz, bo powiedziałaś coś, co jest dla mnie niezwykle ważne. Otóż dzięki pani Docie Komorowskiej i panu Otto w tej chwili, ale przede wszystkim pani Joli Docie Komorowskiej, która zbudowała, drodzy państwo, najlepszy, najwspanialszy, najbardziej operatywny, teatralnie mówiąc o wokalnej stronie, chór operowy w Polsce. My sobie to wreszcie po raz kolejny porządnie uświadommy. I gdyby nie ten zespół, mówię o zespole chóru, to wiele ze spektakli, które były w ostatnich latach nie tylko za tej dyrekcji, ale także za dyrekcji pana Michała Znanieckiego, byłyby absolutnie nietrafione ze względów obsadowych. I opowiadanie, że przez ostatnie 3 lata myśmy podprowadzili chór, co zabrzmiało także w naszej dyskusji wspólnej w zamku, moim zdaniem jest absolutnie nie w porządku w stosunku do tych wielu dziesięcioleci, które musiały minąć za sprawą tego repertuaru, na przykład, który budował Mieczysław Dądajewski i w pewnym zakresie później pan Sławomir Pietras, który w wielu przypadkach opierał się na wielkiej, profesjonalnej, niesłychanej randze tego zespołu, mówię o zespole chóru.
I ja bardzo mocno klaskałam po obu scenach chóralnych w Teatrze Wielkim podczas piątkowej premiery, bo chór dla mnie od strony muzycznej był najjaśniejszym punktem tego spektaklu.
Zdecydowanie się zgadzam.
Słuchaliśmy fragmentu chóru po nieszporach przy niedzieli. Pochodził on z premiery Halki w piątek, 26 czerwca. Zespoły Teatru Wielkiego prowadził Gabriel Chmura. A teraz już o bieżącym sezonie będziemy rozmawiały wraz z Ewą Mikołajewską.
Opinie, refleksje, recenzje.
W wypowiedzi Macieja Jabłońskiego już zabrzmiało podsumowanie nie tylko ostatniego sezonu, ale właściwie trzech ostatnich lat. Ja tylko jeszcze dorzucę do premiery Halki, ponieważ pozostawiłam prym wypowiedzi profesorowi, że ja mogę dyskutować z Pawłem Pasinim jeszcze o kilku sprawach, ale kilka rzeczy wydaje mi się trzeba by absolutnie, mówiąc krótko, naprawić. Nie może aria z Halki brzmieć przy otwartych drzwiach, przechadzają się w kuluarach członkowie zespołu, to bardzo rozprasza. No i teatr powinien się zastanowić, w jaki sposób sprzedawać bilety. Ponieważ mam sygnały od osób, które siedziały na balkonie, szczególnie na drugim balkonie w ostatnich rzędach, te osoby czuły się właściwie zdyskryminowane, ponieważ one w ogóle nie wiedziały, co się dzieje.
I pewnie też nie widzą ci, którzy siedzą wyżej, ponieważ część akcji dzieje się, jak wiesz, na widowni, na parterze.
Poza tym dźwięk się nie rozchodzi. To jest, oczywiście mówiąc o koncepcji teatralnej, mówimy o koncepcji teatralnej, ale pamiętajmy jeszcze o muzyce. No i w ten sposób może zamknęłabym sprawę premiery Halki, a już z Ewą Mikołajewską. Witaj, Ewo.
Witam, witam.
Chcemy państwu trochę usystematyzować ten ostatni sezon.
Rozpoczął się tak cichutko, nie od premiery, a od szeregowych spektakli. 19-20 września były to spektakle Carmen, a potem 28 i 30 września Straszny Dwór. 25 października zaproponowano nam pierwszą w sezonie premierę. Premierę dwóch oper dla dzieci. Dziecko i czary Maurice'a Ravela. Przypomnę, że polska prapremiera miała miejsce tu u nas w Poznaniu w 1968 roku. A drugą z tych oper, którą właśnie zaprezentowano w październiku, był Słowik Igora Strawińskiego. Po raz pierwszy oglądaliśmy tę operę w Poznaniu. Kierownictwo muzyczne sprawował Grzegorz Wierus, reżyseria Ran Artur Braun. No i co? Oglądaliśmy krainy cudowności. U Ravela śpiewają i meble, i zwierzęta, i ogień, a z kolei u Strawińskiego Słowik i śmierć. Ten Słowik to właściwie taka smutna bajka oparta na baśni Andersena. Przede wszystkim dzieci miały tutaj wielką przyjemność. Przede wszystkim z tej pierwszej opery, z Dziecka i czarów. Kolorowo, barwnie, filiżanki, na przykład Monika Mych, wspaniała właśnie jako filiżanka, Wiewiórka, Roma Jakubowska, Handke, Słowik, trudna partia Małgorzaty Olejniczak-Worobiej.
Ja bym powiedziała, że to był duży sukces Rana Artura Brauna, inscenizacyjny, właśnie Dziecko i czary, ponieważ to wcale nie jest taka prosta opera do przedstawienia. Tu jest mnóstwo abstrakcji i dzieci tę abstrakcję na pewno absolutnie kupiły. Widać było reakcję. Jeden jest problem tego wieczoru. I to zresztą pojawia się po raz kolejny, to już mieliśmy przy Jasiu i Małgosi, tę samą kwestię. Obie opery są za długie jak na małe dziecko. To nie jest tak praktycznie wieczór dla dzieci. To jest wieczór dla nastolatków, 11-12-latków, którzy mogą już mieć jakąś wyobraźnię. Ta propozycja dla małych dzieci się nie nadaje. One się tam po prostu nudziły.
Cool, cool. coula, coula, coula dans un réservoir.
Le pays, ça ne
va pas
marcher.
Listopada, bo to już jest pewnego rodzaju tradycją w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Zorganizowano koncert z okazji Święta Niepodległości. Wykonano 9. Symfonię Beethovena, dyrygował Gabriel Chmura, a wśród wykonawców byli soliści Iwona Sobotka, Irina Żytyńska, Pawlo Tolstoj i Adam Pałka.
No nie było to najlepsze wykonanie 9. Symfonii, powiedzmy sobie szczerze.
Potem przyszedł, jak zwykle, wieczór sylwestrowy. Mówię o tych takich wydarzeniach, powiedziałabym, niestandardowych. 31 grudnia, bal w operze, to już też jest tradycja od kilku lat. Złote lata 20, koncert poprowadzony właśnie też przez Gabriela Chmurę z udziałem naszych solistów. A w międzyczasie jeszcze wspomnę tylko, że również towarzyszył temu sezonowi pokaz możliwości teatru i jego artystów w Bazarze, bo to jest też sprzed kilku lat taka propozycja. Opera w Bazarze Poznańskim, tak to się nazywa. I zazwyczaj poprzedzają kolejne premiery, które awizuje teatr. A w nowym roku tą pierwszą premierą był włoski tandem werystyczny, tak? Czyli rycerskość Wieśniacza Maskaniego i pajace Leon Cavalla.
Wielka legenda polskiego teatru Leszek Mądzik, moim zdaniem nie sprawdził się w sztuce operowej. Ta propozycja mnie zupełnie nie uwiodła od strony inscenizacyjnej. Zdecydowanie lepiej wypadł młody Krzysztof Cicheński, który zaproponował nam pajace z wieloma ciekawymi pomysłami. Duże zastrzeżenia miałam także do strony muzycznej spektaklu. Ta muzyka werystyczna nie była taka klejąco, lejąca się. Ona nie miała tego wydźwięku emocjonalnego, który powinna mieć, jeśli chodzi o orkiestrę. Przez Gabriela Chmurę poziom zespołu został bardzo, bardzo mocno podciągnięty. W tej chwili zespół gra naprawdę bardzo dobrze od strony technicznej, precyzji, ale oczywiście z drobnymi wyjątkami, brzmienia, to wszystko jest okej. Tylko gdzie jest muzyka?
To jest ważne pytanie.
Tutaj bym wymieniła dwie santutce, które w tym spektaklu uczestniczyły. Myślę tutaj o Barbarze Kubiak i Helenie Zubanowicz, wymieniam alfabetycznie. Nie sposób tu nie wspomnieć nazwiska Andrzeja Filończyka. Proszę sobie zapamiętać to nazwisko. On rewelacyjnie zaprezentował się w roli Tonia. Zwracam uwagę na Martynę Cimerman. Ja miałam trochę problem z odbiorem Neddy w jej wykonaniu, bo trochę była dla mnie za lekka. No ale taką koncepcję przyjął Gabriel Chmura. Taki głos posiada Martyna Cimerman i ona, jeśli chodzi o zrealizowanie tej partii, zrobiła to rzeczywiście bardzo dobrze. Nie potrafię nic powiedzieć o drugiej wykonawczyni, bo po prostu jej nie widziałam. Myślę tutaj o pani Romie Jakubowskiej-Handkę.
Ale należy wspomnieć dwie role równorzędne męskie, czyli w pierwszej części spektaklu to jest partia Turlidu, a w drugiej partia Kania. Te role śpiewali wymiennie pan Wojciech Sokolnicki i George Oniani. Warto wspomnieć o panu Wojciechu Sokolnickim. To młody człowiek, który właściwie debiutował w takich dwóch bardzo poważnych rolach. I dla jednych był to dobry debiut, dla innych troszeczkę słabszy. Nie wiem, jak ty oceniłaś, bo ja akurat nie byłam na jego spektaklu.
To bardzo piękny głos, tylko znowu to nie jest głos na Turidu. Turidu to jedna z najbardziej dramatycznych partii, jakie znamy w historii opery, choć to krótka opera, ale tam trzeba po prostu...
Dramatyzmu też ogromnie.
Ogromnie dużo dramatyzmu pokazać. To jest zresztą ogólny problem w tej chwili Teatru Wielkiego, który stara się szukać młodych i bardzo dobrze, ale ci młodzi są rzucani na zbyt głęboką wodę od razu. odbyła się bardzo ciekawa konferencja operologiczna, na której było sporo interesujących dyskusji o teatrze operowym. Teatr zaprosił grono specjalistów nie tylko z Polski, ale z Europy.
Ale ta konferencja wiązała się z premierą Space Opera, bo poświęcona była nowo pisanym kompozycjom i współczesnym adaptacjom dzieł operowych. A Space Opera to pierwsza opera, której akcja rozgrywa się po prostu w przestrzeni kosmicznej. Spektakl napisany został przez Aleksandra Nowaka na specjalne zamówienie poznańskiej sceny operowej. Kompozytor skorzystał z libretta bułgarskiego pisarza Georgija Gospodinowa, a w tę kosmiczną podróż wybierają się Adam i Ewa, małżonkowie w średnim wieku, którzy przez wiele dni mają wspólnie dzielić tą maleńką kapsułę. Jest jeszcze producent, zabłąkana mucha. Kierownictwo muzyczne nad spektaklem sprawował Marek Moś, reżyseria i scenografia Ewelina Pietrowiak i kostiumy Katarzyna Nesternik.
Aleksander Nowak dokonał jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie zgubił piękna śpiewu operowego, co jest chyba najważniejsze. No i Ewa, Magdalena Wachowska, Adam, Bartłomiej Misiuda, muchy, Martyna Zimmermann, wspomniana przed chwilą Nedda i Tomasz Raczkiewicz. Te role z pewnością wypadły bardzo dobrze, tym bardziej, że partie wcale nie były łatwe do zaśpiewania. Generalnie Space Opera była produkcją udaną.
Premiera miała miejsce 14 marca, po czym 25 kwietnia na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu spotkali się przyjaciele Wojciecha Drabowicza, nieżyjącego już wspaniałego polskiego barytona, poznaniaka z pochodzenia, przed laty solisty Teatru Wielkiego w Poznaniu, także pedagoga naszej Akademii Muzycznej, który tragicznie zginął w wypadku samochodowym i którego pamięć rokrocznie od czasu jego śmierci właśnie upamiętnia się takim wspaniałym koncertem pod hasłem Wojciech Drabowicz in memoriam, głosy przyjaciół. I spotykają się na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu artyści polscy, często bardzo wybitni, którzy wielokrotnie z Wojtkiem występowali na scenach i estradach, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Również jest włączony do tego koncertu pewien element wspomnieniowy, bo zazwyczaj jest na tyłach sceny rozpięty duży ekran, na którym są pokazywane filmy z udziałem Wojciecha Drabowicza i któraś z arii wielkich czy pieśni w jego wykonaniu jest właśnie prezentowana. To taki wzruszający moment podczas każdego z takich spotkań. W tym roku, w tym koncercie charytatywnym brały udział panie Barbara Gutaj, to solistka poznańskiej sceny operowej, Agnieszka Relis, która bardzo często koncertuje także nie tylko w naszej operze, ale także w koncertach filharmonicznych, Leszek Świdziński. No a na podium dyrygenckim stanął niewidziany przez wiele, wiele lat w Poznaniu Wojciech Michniewski, co też było takim momentem, bym powiedziała, wspomnieniowym i takim też wzruszającym. No i przede wszystkim bardzo szczytny jest cel tego koncertu, mianowicie zazwyczaj podczas każdego roku jest nagradzana czy nagradzany najzdolniejszy student pierwszego roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Poznańskiej Akademii Muzycznej, który to młody człowiek czy dziewczyna zostaje obdarzona pewną kwotą pieniędzy, którą może na pogłębienie swojego wykształcenia muzycznego przekazać. Czerwca Mamy kolejną propozycję dla dzieci. To był spektakl, który został zaprezentowany nie na dużej, a na małej scenie, właściwie w sali kameralnej właśnie Wojciecha Drabowicza. To była opera Mikołajek i inne chłopaki, oparta na cyklu opowiadań René Gościnnego, bardzo zresztą popularnym cyklu, który swego czasu właśnie w formie książkowej był rozrywany także w poznańskich księgarniach. Muzyka Radosława Matei, absolwenta Poznańskiej Akademii Muzycznej, tegorocznego absolwenta, towarzyszyła orkiestra Stand By, złożona ze studentów i absolwentów naszej Akademii Muzycznej. Autorka libretta, która zebrała z kilku opowiadań o Mikołajku te najważniejsze sceny, to Magdalena Lubocka, reżyseria i choreografia Regina Lisowska, kierownictwo muzyczne Katarzyna Tomala. A, co bardzo ciekawe, to jest kolejny przykład współpracy Wydziału Wokalno-Aktorskiego Poznańskiej Akademii Muzycznej z Teatrem Wielkim w Poznaniu.
Andrzej Chylewski mówił o tej premierze ciepło, aczkolwiek miał zastrzeżenia do przełożenia książki na libretto. Niemniej ocenił tą premierę jako w miarę udany zabieg sceniczny. A więc dobrze się dzieje, że młodzi ludzie uczestniczą w takich wydarzeniach. Jak już państwo wiedzą, dzisiaj o Halce wiele mówiliśmy. Halka spuentowała sezon Teatru Wielkiego. Naszą wypowiedź z Maciejem Jabłońskim zakończyliśmy gloryfikacją chóru Teatru Wielkiego. W Teatrze Wielkim dzieje się tak. Orkiestra składa się teraz z bardzo wielu młodych ludzi. Oni grają bardzo dobrze, ale czuje się, że ci młodzi ludzie nie znają pewnych tradycyjnych, tak zwanych knyfów operowych, gdzie zawiesić, gdzie tradycyjnie jakieś takie oddechy stosowane.
Muzycy grają tak, jak dyrygent im na to pozwala.
Przypomnijmy sobie realizację Tadeusza Kozłowskiego. Zawsze wychodziłyśmy z jego spektakli zachwycone.
Jest potencjał w tej orkiestrze.
Jeśli chodzi o chór Teatru Wielkiego, on miał swoje malutkie zawirowania. Widzieliśmy na niektórych spektaklach, że nie było tak, jak byliśmy do tego przyzwyczajeni. Ja mam wrażenie, znając Mariusza Otto, który świetnie pracuje z chórem, że to nie była wina samego chóru. Może wina organizacji pracy, może chaotyczności w przygotowaniu pewnych spektakli. Bo Halka dała dowód na to, o czym powiedziała zresztą pięknie Jola Dota Komorowska, która była poprzedniczką Mariusza Otto, że ona z Mariusza jest dzisiaj dumna. I ta trwałość, jeśli chodzi o utrzymanie poziomu chóru, jest. Zespół solistów został bardzo rozproszony. Niektóre śpiewaczki i śpiewacy po prostu występują za rzadko. Kiedy usłyszałaś ostatnio Barbarę Kubiak?
Jeżeli artysta jest niewykorzystywany, to on, no tak jak nieużywany sprzęt, po prostu zaciera się. Po prostu trzeba dać absolutnie naszym solistom, i to tym najlepszym, szansę na systematyczne pojawianie się w spektaklach operowych.
Kiedy usłyszałaś ostatnio Iwonę Hossę?
Właśnie rozmawiałyśmy kilkanaście dni temu i ja pytałam, jak wyglądał ten jej sezon, jeżeli chodzi o spektakle operowe. Ona mówi, no chyba nie było żadnego spektaklu w tym sezonie. Mamy jedną z najlepszych sopranistek polskich tutaj u siebie na miejscu, poznaniankę, i nie wykorzystujemy tego.
Szuka się tenorów. Pawła Skałudę, Piotra Fribę wykorzystuje się w Halce. Akurat to nie jest propozycja dla Tomasza Zagórskiego, ale to jest skandal, że człowiek, który śpiewa we wszystkich teatrach operowych w Niemczech, dlaczego on nie występuje na scenie Teatru Wielkiego? Ja tego nie rozumiem.
No, zadałyśmy parę pytań.
Mamy grono śpiewaków, którzy może już nie są najmłodsi, którzy z pewnością kończą swoją przygodę z operą. Myślę tutaj o Michale Marcu, myślę tu o Marianie Kępczyńskim, który występuje bardzo rzadko. Najczęściej pojawia się Andrzej Ogórkiewicz, jest wykorzystywany we wszystkich realizacjach i bardzo dobrze, bo to rzeczywiście dobrej klasy baryton. Ale po tylu latach pracy w teatrze, nie potrafi dyrekcja tym ludziom podziękować, tylko odsuwa się ich w sposób bezkompromisowy, nie dając właściwie nawet publiczności szansy, żeby ona tym śpiewakom za tyle lat pracy podziękowała. Przecież chyba w teatrze jest miejsce na takie realizacje.
No myślę, że tak kiedyś bywało, jak Krystyna Kujawińska kończyła, bo mamy też nagraną piękną audycję właśnie z jej pożegnalnego spektaklu.
Ale to było nie za tej dyrekcji, przepraszam.
Nie, no niestety nie, niestety.
Drugi problem to jest to, co mówiliśmy o młodych. Dlaczego nie stworzyć pełnej możliwości startu dla młodych śpiewaków? Kończą akademie muzyczne, chcą śpiewać, ale nie wolno im od razu powierzać tak odpowiedzialnych partii, jak się powierza tutaj, bo jest wielu ciekawych śpiewaków, o których powiedziałyśmy. Filończyk, ostatnia nasza Halka, Magdalena Molendowska, to bardzo ładne głosy, tylko nie na te partie. Oni się z tymi partiami zmagają, a nie dają nam frajdy uprawiania muzyki.
Znaczy myślę, że bardzo często dyrekcja nie myśli perspektywicznie właśnie, żeby wychować sobie kadrę wspaniałych młodych śpiewaków.
Reasumując, pamiętajmy o tym, że nie wszystkie realizacje Teatru Wielkiego z ostatnich 3 lat są dla mnie udane. I nie wycofujmy, i to jest mój apel, bo słyszałam już o Strasznym Dworze, nie wycofujmy tradycyjnych spektakli, bo publiczność poznańska nie będzie miała na co chodzić. Teraz żegnamy Państwa Mazurem w wykonaniu zespołów Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Tymczasem za uwagę dziękuję Alina Kurczewska i Paweł Kretkowski.